Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, Tobie na chwałę. Amen. 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 Usiądźcie, kochani bracia, drogie siostry. Oczywiście nigdy nie zapomnę tego czasu, kiedy w latach 90. wraz z świętej pamięci Grzegorzem Milczukiem jako młody ewangelista przyjeżdżałem tutaj na Podlasie, między innymi do Bielska Podlaskiego, aby głosić, aby modlić się z ludźmi, aby przeżywać Bożą obecność. Pamiętam gdzieś w rynku, gdzieś w centrum był ten namiot. Obok ktoś tam mieszkał z ludzi wierzących, gdzie były wszystkie posiłki. Otwarty był dom, gdzie mogliśmy się spotykać, odpoczywać, zjeść obiad. I cieszę się bardzo, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa dalej w Bielsku Podlaskim żyje. Ale Bielsk Podlaski potrzebuje Jezusa. Myślę, że jesteście tego świadomi. Chwała Bogu za inne wspólnoty, za inne grupy wyznaniowe, braci, za siostry w Chrystusie, którzy są w tym mieście. Niech Bóg błogosławi każdego. Ale pomimo tego jest wielu, wielu ludzi, którzy tutaj mieszkają, żyją, pracują, mają swoje rodziny i ponad wszystko potrzebują Jezusa. Potrzebują zbawienia. Szczególnie w tych czasach, w których my żyjemy. I chciałbym dzisiaj dzielić się z wami takim nietypowym słowem. Powiem tak. Modliłem się o każde nabożeństwo, na którym będę podczas tej podróży. I na każde nabożeństwo Pan Bóg dał mi słowo. Słowo, które mam przekazać w tym miejscu, w którym będę. I dzisiaj wśród was chciałbym mówić o mocy wypowiadanych słów. Bezustannie, gdy modliłem się o moją usługę w Bielsku Podlaskim, pojawiał się ten temat. Powiedz, jak ważne jest to, co chrześcijanin wypowiada swoimi ustami. Powiedz, jak ważne jest to wyznanie, którego musimy się trzymać. Powiedz, jak słowa mogą budować, mogą rozsiewać życie, a mogą także być narzędziem zgorszenia, narzędziem bólu. Powiedz o tym, że język także potrzebuje zbawienia, jak nasza dusza. Powiedz o tym. I chciałbym dziś mówić o tym, jak ważne jest to, co mówimy. Bo jest moc według Bożego Słowa w wypowiadanych zdaniach, słowach, które otwierając nasze usta wypuszczamy na zewnątrz. Dziś ludzie wiele razy nie myślą o tym, co mówią. Czasami słyszy się ludzi, którzy mówią tak, a tak powiedziałem, zanim pomyślałem. Bóg dał nam rozum, abyśmy go użyli, nim cokolwiek zrobimy. I On chce natchnąć nasze myśli swoimi myślami. On chce, abyśmy byli wypełnieni Jego Słowem. Bo wtedy też to, co jest w sercu naszym, to będzie na naszych ustach. To będzie na naszym języku. To jest niesamowite, ile Biblia mówi o języku. Ile jest wersetów, które mówią o tym, jaki skutek może mieć język i jego działanie w naszym życiu. Czasami trzeba się modlić o nasze serca. Bo Biblia mówi, że błogosławieni czystego serca, oni Boga oglądać będą. Ale czasami trzeba się modlić o nasz język, aby on był językiem modlitwy, chwały i uwielbienia dla Boga. Aby słowa, które wypowiadamy, były słowami, które budują, które przynoszą życie. I wraz z naszym nawróceniem powinien się nawracać nasz język. Jeśli nie dzieje się to jednocześnie, musimy zadbać o to, aby nasz język przyszedł do upamiętania i nawrócił się do Pana. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś takie kazanie. Nawołanie do nawrócenia się naszego języka, naszej mowy. Bo wiele razy język jest narzędziem ranienia, nieświadomego przeklinania, wypowiadania słów, które nie są błogosławieństwem, krytyki, potępienia, użalania się, a może być także narzędziem błogosławieństwa. Tak mówi Boże Słowo. Może być narzędziem chwały. Może rozsiewać życie. Przeczytam pierwszy fragment. List świętego Pawła do Efezjan, 4 rozdział, 29 wiersz do 32. I tak pisze apostoł Paweł. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute, złe, niebudujące słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre, dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać Boża łaska. Nie zasmucajcie też Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Jezusie Chrystusie. To jest piękne, ale i mocne słowo. To jest słowo skierowane do ludzi wierzących, do zboru w Efezie. Paweł mówi, usuńcie spośród siebie, nie ludzi. Bo Bóg nie chce, abyśmy ludzi usuwali, ale abyśmy usunęli spośród siebie wszelką gorycz, krzyk, oszczerstwo, złe rozmowy, słowa, które są niebudujące, które rujnują, które psują. Usuńcie to, z tego fragmentu to wynika. Ktoś napisał tak. Każde słowo, które wypowiadasz, może być cegiełką, która coś buduje, lub buldożerem, który burzy. Mocne. Dlatego warto pochylić się nad tym tematem. Bo prawda jest taka. Musimy sięgnąć do źródła. Cokolwiek mamy zmagazynowane w swoim sercu, prędzej lub później zostanie wyrażone przez moje i twoje usta. Przez słowa, które wypowiemy. A więc ważne jest to, co mam w magazynie mojego serca. Ważne jest to, co noszę tutaj w środku. Jest to moją odpowiedzialnością, czym napełniam swoje serce. Jest to moją odpowiedzialnością, na co patrzą moje oczy. Jest to moją odpowiedzialnością, co czytam i o czym myślę. To ja odpowiadam sam za siebie. I ja często to mówię Kościołowi, że za pewne rzeczy, które przeżywa zbór, przeżywają ludzie w Kościele, nie mam zamiaru brać żadnej odpowiedzialności. Bo to jest nasza osobista odpowiedzialność. To jest moja odpowiedzialność poświęcania mojego czasu na społeczność z Panem. To jest moja odpowiedzialność nasycać swoje wnętrze Bożym Słowem. To jest moja odpowiedzialność być pełnym Ducha Świętego i pragnąć tego z całego serca. To jest moja odpowiedzialność. Ja muszę o to zabiegać. Słowa, które wypowiadamy, zbudują dom, w którym będziemy mieszkać. Tak mówi Boże Słowo. Oto niektóre przykłady. Wszyscy znamy historię młodego Dawida. Pierwsza księga Samuelowa, 17 rozdział, opisuje nam tą nierówną bitwę, którą musiał stoczyć. Z olbrzymem, który wychodził i lżył swoimi słowami cały naród izraelski. Czy zauważyliście, że jego słowa doprowadziły do strachu i lęku całego narodu izraelskiego. On z nimi nawet nie walczył. On tylko wychodził i wypowiadał słowa zastraszenia, srogie słowa, gniewne słowa. I te słowa wystarczyły, aby cały naród izraelski razem z królem Saulem schował się i drżał ze strachu. Słowa. Oczywiście jego wygląd także robił wrażenie. Jego miecz, jego tarcza, jego włócznia, to wszystko robiło wrażenie. I stanął naprzeciwko niego pasterz Dawid. Młody chłopak. On miał coś w sobie. I kiedy czytam tą historię, porusza mnie to, że zanim Dawid zwyciężył, zanim pokonał Goliata, zaczął mówić. On już zwyciężył swoim językiem. Wiecie, co czytamy? W 45 i 46 wersecie 17 rozdziału. Dawid powiedział. Stanął. Może chodź tutaj do mnie, przyjacielu. Chodź, chodź. Będziesz tu ze mną usługiwał. Potrzebuję pomocników młodych. Stań tak przede mną. Ja jestem Goliat, tak? Ty jesteś mały Dawid. Stoisz przede mną. Tak to wyglądało. Może był większy dystans. On stał przed nim. Wielkie chłopisko, Goliat, potężny. Z tarczą i z mieczem, z włócznią. I mały Dawid. Chcę, abyście użyli waszego wyobrażenia. Dziękuję ci bardzo. I wtedy ten mały Dawid zaczął mówić i powiedział tak. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z włócznią i z dzidą. A ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga, szeregów Izraela, które znieważyłeś. I posłuchajcie, i Dawid mówi, dziś wyda cię Pan w moje ręce i powalę cię i odetnę ci głowę i jeszcze dziś wydam zwłoki twoje obozu filistyńczyków, ptactwu i zwierzętom i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Alleluja. Oto tak stanął mały Dawid i użył swojej mowy, aby zademonstrować, że Bóg jest z nim. I tu była bitwa zwyciężona. Bo cóż on mógł zrobić z tą swoją procą i kamykiem, gdyby nie Pan, który stał za nim. Ale on o tym wiedział. Dawid, zanim zwyciężył, zadeklarował, ja stoję w boju z tobą w imieniu Pana Boga Izraela, to twój koniec, powalę cię, wyda Pan ciebie w moje ręce. Kościele, chciałbym was zachęcić, abyśmy zaczęli zmieniać naszą modlitwę. Abyśmy zaczęli wypowiadać odważne słowa zwycięstwa nad naszymi rodzinami, nad naszymi miastami, nad naszym krajem. Bo Pan Bóg Izraela w Chrystusie Jezusie jest z nami. To nie jest jakiś slogan, gdy się spotykamy i mówimy, Jezus jest pośród nas. Jeśli Jezus jest pośród nas, to Alfa i Omega, Król Królów, Pan Panów, ten wielki władca, Pan, który zwyciężył śmierć i pokonał diabła, jest obecny. I mamy prawo zadeklarować, że wszystko to zło, które jest wokół nas, jest przed Niego zwyciężone. Mamy prawo ogłaszać, że Jezus jest Królem i Panem, że diabeł jest pokonany i że Pan wyda w ręce tych, którzy wierzą, całe to środowisko, pośród którego żyjemy i będziemy z nimi wielbić imię Pana, bo Jezus Chrystus dziś jest ten sam, jaki był wczoraj i na wieki. Amen. To jest nasze powołanie. I Dawid zrobił taką deklarację. Skąd miał takie objawienie? Skąd miał taką wiedzę? Skąd takie słowa? Na pewno nie z gazet i z wiadomości dziennika telewizyjnego. Na pewno nie. On żył blisko Boga. Jeszcze nic nie osiągnął, ale już wiedział, że on jest zwycięzcą w Chrystusie. Że on jest zwycięzcą w swoim Bogu. Że Duch Boży jest nad nim. Bo już i w tym czasie Pan w Trójcy Świętej działał. Już w tym czasie Słowo nieucieleśnione, Chrystus Zbawiciel, przemawiał do Bożych mężów i do Bożych wojowników. Już w tym czasie Duch Święty zstępował i napełniał ludzi swoją mocą, przyodziewał ich w moc z wysokości. Jak Samsona, który był w stanie pokonać Filistyńczyków, kiedy Duch Święty zstępował na niego. Jak Dawid, kiedy Duch Pana zstępował na niego. I Dawid, który spędzał czas z Bogiem w ukryciu, nie na scenie, nie gdzieś w zgromadzeniu, nie nawet gdzieś w jakiejś małej grupie, ale on sam zanurzał się w Bożej obecności. On sam przebywał z Panem. On sam szukał Jego natchnienia. I Biblia mówi, że z obfitości serca usta mówić będą. Jezus nauczał to, co w sercu, to i na ustach, bo z obfitości serca usta mówić będą. A więc jeśli tam jest obfitość Boga, to z Twoich ust popłyną słowa wiary. Popłyną słowa wdzięczności. Jeśli tutaj jest to objawienie, kim jest Bóg, jak wielki jest mój Pan, bez względu na trudności i presje, pośród których żyjemy, nasz Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Nasz Bóg nie przechodzi kryzysu. Nasz Bóg w niebie ma pełną władzę nad wszystkim. To nam się tak wydaje, że to, co się dzieje wokół nas, jest takie straszne i nas przerasta. Ale większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na tym świecie. Bez względu na okoliczności, przez które przechodzimy. Inna historia ze Starego Testamentu, historia Gedeona, gdzie Pan Bóg wypowiada słowa wiary nad zagubionym Gedeonem. Wiecie, to mnie naprawdę podnosi. To przykład mocy wypowiadanych słów. Księga Sędziów mówi nam tak, 6:3. Szósty, później 12. Przeczytam może od 12. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przemówił do niego. Przyszedł posłaniec od Boga i przemówił do Gedeona. Pan z tobą, dzielny wojowniku. Pan z tobą. A Gedeon, nie mając objawienia, jak jakiś zagubiony polski chrześcijanin, który gdzieś usiadł sobie w ławce w kościele i tak utyskuje nad swoim losem, jak jest mu ciężko, Gedeon odpowiedział za przeproszeniem, mój panie, jeśli pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Wiecie, że mamy pokusę, aby tak mówić? O, panie, jakbyś ty był, to dlaczego nas to wszystko spotyka? Gdzie są te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz pan porzucił nas i wydał w szpony Midianu. Wówczas pan zwrócił się do niego i mówi do niego tak. Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spośród władzy Midianu. Czyś cię nie posłałem? Bóg mówi, deklaruje. Oto przykład tego, co mówi Pan. I Bóg poprzez słowo mówi także do nas. To jest to słowo. W niedzielę, gdy usługiwałem na temat obudzenia swojej wiary, mówiłem tak, czas Kościele, aby przystawić ucho do radia, które nadaje z nieba. Aby przystawić ucho do tego słowa i usłyszeć, co Bóg mówi dzisiaj do nas w tych dniach, w których żyjemy. Że to nie jest czas porażki dla ludu Bożego, ale jest to czas powstania, czas zwycięzców. Amen? Bóg mówi to samo do nas dzisiaj. Powstań, Gedeonie XXI wieku. Powstań, mój Kościele! Ja jestem z Tobą! Ja daję Ci moje namaszczenie! Ja daję Ci Ducha Świętego! Powstań i idź i pokonaj wroga, bo mój Duch jest z Wami! To jest po prostu nasze przeznaczenie. Chciałbym Wam pokazać krótko, co się dzieje, gdy wypowiadamy słowa wiary, gdy deklarujemy w naszym życiu Boże myśli i Boże obietnice. Ja często to robię. Wiele razy jeszcze nie widzę, jeszcze tego nie widzę, jak Bóg działa, ale wierzę, że działa. Wiele razy jeszcze nie słyszę. Nie słyszę świadectwa, jak Bóg działa, ale muszę, gdy deklaruję, gdy się modlę, wierzyć, że to się dzieje. W poniedziałek pojechałem z jednym z Rady Starszych z mojego zboru, z Frankiem Kozubem, do człowieka, do Chorzowa. Jego żona od jakiegoś czasu przyjeżdża aż z Chorzowa do Jastrzębia, to jest prawie 45 kilometrów na wszystkie nabożeństwa. Gdzieś tak od kwietnia, maja zeszłego roku, od okresu pandemii. Kiedy były zapisy na nabożeństwa, kiedy mówiono, że może być tyle i tyle osób, przyjeżdżała, zapisywała się, dzwoniła, zawsze była na liście. Jej mąż, mają córeczkę 2,5 roku i mają jeszcze dwie dorosłe córki. Jej mąż Paweł to wyczynowy sportowiec. Maratony biega, górskie. Górskie maratony. Wygrał kilka górskich maratonów, 85 kilometrów po górach biegu. Człowiek jak skała. Okaz zdrowia. Sceptyk, jeśli chodzi o Boga. Ateista. W lipcu, kiedy w Karkonoszach biegał maraton i zwyciężył, zdobył kolejny medal, wrócił rozanielony. Po tygodniu od biegu maratońskiego nagle zaczął tracić wzrok. Później zaczęły się pojawiać problemy z błędnikiem i niesamowity ból głowy. Aż pewnego dnia upadł w pokoju. Przyjął pogotowie, zabrali go. Guz 2,5 centymetra. Glejak, czwarta kategoria, największy zabójca. Nigdy nie czuł żadnych słabości, nigdy nie czuł zmęczenia. Zabrali, aby to wyciąć. I wtedy przyszedł Pan, zaczął dotykać jego serca. Byliśmy w niedzielę się modlić o niego. Czeka na ostateczne wyniki. Wiecie, oni wycinają jakąś cząstkę i hodują to dziadostwo. Aby się dowiedzieć, jak to rośnie. Jakie może przynieść skutki. Jeszcze nie ma wyników. Ale gdy modliliśmy się o niego. On jest słaby. Wycięli mu tego guza. Rozcięli całą głowę. On cały czas jest online na grupie domowej. Modli się z nami. Pisze do nas. Kościele, ja potrzebuję waszej modlitwy. Boga potrzebuję. Woła. Kiedy byliśmy u niego w poniedziałek, powiedziałem: pastorze, ja wierzę, że 5 sierpnia będę na nabożeństwie z moją żoną. On już był dwa razy. Już był dwa razy. Przed operacją. To chciałbym powiedzieć Kościołowi, jak jestem wdzięczny, że moje serce otwarło się na Jezusa. Modliliśmy się o Niego. I wypowiadaliśmy z odwagą słowa uzdrowienia. Wypowiadaliśmy słowa zwycięstwa. Błogosławiliśmy Go. Pisał przedwczoraj, po poniedziałku, był chyba wtorek, po południu, wieczorem, poszedł na spacer. Wziął kijki i poszedł z żoną na spacer. Przeszedł kilka kilometrów. Mówi, nie czułem zmęczenia. Zaczyna widzieć na prawe oko. Mówi, pastorze, ja wiem, że nie jestem jeszcze w pełni wolny, ale Bóg działa. I nie zaprzestanę wyznawać moimi ustami to, co Bóg obiecał. Wiecie, klęską jest to, że my wierzący po prostu tak łatwo poddajemy nasz język, by wypowiadał słowa, które nie przynoszą życia. Pierwsza rzecz, którą chciałbym zasygnalizować, mówiąc o naszym języku, to mowa nasza kształtuje naszą przyszłość. Formuje, rzeźbi naszą przyszłość. Ja to robię poprzez to, co wypowiadam. Hebrajczyków 11:1 brzmi tak w tym nowym tłumaczeniu. Wiara jest gwarancją spełnienia się naszej nadziei i dowodem na istnienie niewidzialnej rzeczywistości. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. To słowa w praktyce urzeczywistniają Boży cud. To przypomina mi kobietę cierpiącą na krwotok od 12 lat. Biblia mówi, że gdy usłyszała o Jezusie, Ewangelia Marka 5, rozdział 27 wiersz, mówiła sobie, podejdę i dotknę się szaty Jego i będę uzdrowiona. I przeciskała się przez tłum. I powtarzała sobie, jeśli tylko dotknę się choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. Nie było żadnej kalkulacji. Ona w to wierzyła. Ona tam nie powinna być. Ona była przez prawo, przez społeczeństwo, przez ducha religii tamtych czasów oddzielona, uznana za nieczystą. Cierpiała na krwotok. Ale ona poszła i cisnęła się w tłumie. I powtarzała. I wyznawała. Ja już mówiłem to gdzieś tutaj u was. Kiedyś głosiłem w stanie Gujarat na ewangelizacji. Było tam może z 2000 ludzi. Na koniec nabożeństwa głosiłem właśnie o kobiecie cierpiącej na krwotok. Prostą Ewangelię. Zachęcałem, abyśmy dziś wieczorem uwierzyli, tak jak ona. Jezus jest pośród nas. I abyśmy przyszli do Niego i dotknęli się Go. Aby także, tak jak wtedy, moc z Niego spłynęła i na nasze potrzeby. I nagle Bóg mi mówi, żebym wezwał kobiety, które mają problemy z krwotokami. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Ale tam w Indiach to było bardzo pożądane. To środowisko, w którym byłem, nie miało dostępu do służby zdrowia. Dowiedziałem się później, że kobiety umierają tam w bardzo młodym wieku na choroby kobiece. Żadnej higieny. To było widać w otoczeniu, jak oni żyją, w jakim ubóstwie żyją, w jakich warunkach żyją. Ja odwiedzałem ich chatki z bambusu zrobione, z glinianą podłogą. Śpią na kocach, na tej glinie. Widziałem to na własne oczy. I tak poruszony jest, zmagałem się z tym. Zaprosiłem. I mówię, że mam słowo od Pana dla kobiet, które cierpią na krwotok. Dziś możesz być jak ta kobieta, która przyszła do Jezusa. I zrobiłem wezwanie i zapytałem się, ile z was, drogie kobiety, chciałyby dziś doznać uzdrowienia. I byłem w szoku. Ponad 100 osób, ponad 100 kobiet. Większość wyznawczyń hinduizmu ze swoimi hinduistycznymi ozdobami i znaczkami na czole przybiegły do przodu, jak tamta kobieta. I mówię, teraz powiedzcie, jak ona powiedziała, będę uzdrowiona, gdy dotknę się Pana. Jezus jest pośród nas. I one zaczęły krzyczeć do Boga, zaczęły wołać, zaczęły wzywać pomocy. Modliliśmy się z nimi. Boża obecność przyszła. I na drugi wieczór, następnego dnia, pastor prowadzący ewangelizację zapytał, ile z was, drogie kobiety, Bóg dotknął wczoraj wieczorem? Powiem wam, że byłem w szoku. Może 60? Może połowa, większa połowa? Przybiegła do przodu, uśmiechnięte od ucha do ucha i zaczęły mówić w języku hindi. Zaczęły mówić, od wczoraj krwotoki ustały. Ten sam Jezus. Ten sam Jezus. Ten sam Jezus. A ona mówiła i się nie poddawała. Wyznała swoimi ustami. Poczuła na ciele, że to koniec tej udręki. Wiecie, wiara mówi. Wiara jest żywa. Wiara jest żywa. Możemy być przepełnieni zwątpieniem, nieporadnością, narzekaniem, użalaniem się nad sobą. Mamy do tego prawo. Możemy się oskarżać, potępiać, wypowiadać słowa niewiary i nic się nie stanie. Albo się pogorszy. I to jest dramat. Że Słowo Boże mówi, że jest śmierć i życie w mocy języka. O tym mówi nam przypowieść Salomona, 18 rozdział, wiersz 21. Śmierć i życie są w mocy języka. Kto umie się nim posługiwać, korzysta z owocu. Amen. Oj, Nowy Testament nas ostrzega przed tym krnąbrnym narządem. List Jakuba o tym pisze. Może do tego dojdziemy. Po drugie, otwieramy nasze przeznaczenie. Jakby odkodowujemy nasze przeznaczenie, gdy mówimy to, co Bóg powiedział o nas. To tak, jakby wprowadzić pin do odkodowania, blokady naszego przeznaczenia. Kiedy mówimy to, co mówi Boże Słowo. List Jakuba mówi tak, 3 rozdział od 2 wiersza. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, wszyscy popełniamy wiele uchybień. Wszyscy. I posłuchajcie dalej. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Możesz być przepięknie świętym na zewnątrz. I ludzie patrząc na ciebie, nie znając ciebie tak naprawdę, mogą powiedzieć, święta niewiasta, święty brat. Ale tak naprawdę zdajemy egzamin poprzez to, co mówimy. Co mówimy w naszym domu, co mówimy gdzieś w ukryciu, co mówimy wobec wyzwań, które nas spotykają, co mówimy, co wypowiadamy naszymi ustami. Ostatnio żyję w takim nurcie natchnienia. Musimy zacząć mówić to, co mówi Biblia, aby obudzić Kościół. Nasze usta powinny być przepełnione tym, co mówi Bóg. Chwałą dla Boga, słowem Jego, deklaracją obietnic wiary. Jest tutaj powiedziane dalej tak. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Ten, kto nie uchybia w mowie. 3 werset. Gdy koniom zakładamy wędzidła, zakładamy po to, aby były nam posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Okręty również, choć są ogromne i poruszane przez potężny wiatr, za sprawą niewielkiego steru płyną tam, dokąd je kieruje wola sternika. Podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się w wielkich sprawach. Dzisiaj to narzędzie, język przenosi się na tekst pisany. Ludzie o pewnych rzeczach mówią, później je piszą. Później mamy tak zwany hejt internetowy, facebookowy. Ludzie się oskarżają, potępiają, krytykują, podważa jeden drugiego. Podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Słowa naszych ust są jak klucz, które otwierają. Są jak wędzidła, które zakłada się koniom. Kieruje się całym ich ciałem. Są jak ster i statek płynie tam, dokąd chce sternik. To jest mowa o języku. Apostoł Paweł do Rzymian napisał tak. Blisko ciebie jest słowo w twoich ustach i w twoim sercu. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Jest to ważne. I na koniec. Trzecia deklaracja. Trzecia myśl. Wyznaję wolność od przeszłości. Wiecie, spotykam zbyt wielu ludzi, którzy ciągle żyją piętnem przeszłości. Bóg dawno wybaczył, a my ciągle do tego wracamy. A my ciągle do tego się odnosimy. Biblia mówi, że jesteśmy wolni w Chrystusie. Ci, którzy są w Chrystusie, są nowymi ludźmi, nowymi stworzeniami. Wszystko staje się nowe. Śpiewamy w piosence: nowe stworzenie to jestem ja. Stare przeminęło, nowe życie mam. A diabeł ciągle wypomina nam naszą przeszłość. A diabeł ciągle przypomina nam to, co już było. Ponieważ jeśli ktoś znalazł się w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Tak napisał w drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, 17 wierszu apostoł Paweł. To stare przeminęło i nastało nowe. Jan 8:36. Jeśli więc Syn Boży da wam wolność, wyzwoli was, wtedy staniecie się naprawdę wolni. Będziecie prawdziwie wolni. I kiedyś przeżyłem taki obraz, co to znaczy być prawdziwie wolnym. Często na filmach to się bardziej pojawia, ale także w rzeczywistości wiele razy to miało miejsce. Otóż ten, kto jest prawdziwie wolnym człowiekiem, to nie ten, kto chwilowo uciekł, oddalił się od problemu. To tak jak z więźniem, który uciekł z zakładu karnego. No wyobraźcie sobie, więzień, udało mu się uciec. Po prostu opuścił zakład karny nielegalnie. Siedzi sobie w kafejce, na przykład na drugim końcu Polski, je śniadanie, zmienił ubranie, zmienił ciuchy, ale wysłano za nim list gończy. On się niby cieszy wolnością, dopóki nie pojawi się policja, dopóki nie pojawią się organy ścigania i ląduje z powrotem w więzieniu. Nie o takiej wolności mówimy. Biblia mówi, że kogo Syn wyswobodzi, ten prawdziwie wolnym będzie. Mamy prawdziwą wolność. Cała moja przeszłość została przekreślona. Słuchajcie, to jest niesamowicie poruszające. Kiedy prowadzisz ewangelizację i masz przed sobą mnóstwo, setki ludzi, którzy są zupełnie innej religii. To nie chrześcijanie, wyznawcy hinduizmu albo muzułmanie, którzy mają zupełnie inne spojrzenie, żyją w zupełnie innej religijnej niewoli. To jest niesamowite przeżycie, kiedy widzisz tych ludzi, jak wychodzą na wolność. Kiedy oni w jednej chwili są gotowi opuścić więzienie swojej religii, więzienie swoich bóstw, więzienie swojej tradycji, więzienie swojej przeszłości, wychodzą na wolność i masz przed sobą za jakiś czas grono Hindusów, którzy wielbią Pana, którzy chwalą Jego imię, którzy wysławiają Go całym swoim sercem. To jest niesamowite przeżycie. To jest taki ewidentny dowód na to, że wyszli prawdziwie na wolność. Ja to często podkreślam. Czasami ja wiem, że my mamy inną kulturę, że żyjemy może w innym społeczeństwie, mamy inną mentalność. Ale dla mnie to jest niesamowite, jak ja widzę tych Hindusów tak radosnych w kościele, którzy jeszcze niedawno wyznawali bóstwa i czcili jakieś bożki i byli związani swoim hinduizmem, jogą. Wiecie, że w hinduizmie joga to jest jak wieczerza pańska w chrześcijaństwie. To nie jest, wiecie, czasami rozmawiam z ludźmi i pytają mnie o ćwiczenia jogi. I mówię, to taki relaks. To nie jest relaks. Wiecie, joga jest głębokim obrzędem religijnym w hinduizmie. Tam wszyscy najwięksi zachodni fachowcy od jogi się szkolą u hinduskich mistyków. Wiedzieliście o tym? Trzeba do Indii pojechać. Czy wiecie, że tam przyjeżdżają biznesmeni z Polski, nawet z Polski, z Wrocławia. Kiedyś rozmawiałem w Niemczech, jak byłem na ewangelizacji w polskim kościele w Mannheim. Był tam taki biznesmen z Wrocławia, który załatwiał sprawy notarialne. Pastor jest odpowiedzialny za biuro spraw notarialnych, także prowadzi to biuro w Niemczech. I on opowiadał, jak on płacił 15 tysięcy euro, by pojechać na 2 tygodnie na pustynię z mistykiem hinduskim, aby odreagować, aby się zrelaksować, aby się odprężyć od napięć, które ma w biznesie i które ma w życiu codziennym. Mówi, jedni biorą 2 litry wódki, zamykają się w hotelu na weekend i piją do upadłego. Mówi, ja pojechałem tam i spotykałem się z mistykami hinduskimi. On był zaszokowany, że my jeździmy i głosimy im tam Ewangelię i że oni się nawracają. Powiedzieli mi o tym w Indiach, że joga ma duchowe znaczenie w hinduizmie. Medytacje. To jest takie wchodzenie w taką przestrzeń duchowości. My mamy ją w Chrystusie. Mamy ją w łamaniu chleba, w wieczerzy pańskiej, w społeczności z Nim. Oni mają swoje religii. Kiedy oni wychodzą na wolność i kiedy widzę ich radość, moje serce jest poruszone. Wiecie, zawsze kiedy pierwszy raz wróciłem z Indii, powiedziałem sobie, Boże, dlaczego ja taki byłem zachłyśnięty kościołem na zachodzie? W Ameryce, w Australii. Ja takiego chrześcijaństwa tam nie widziałem, jak w Indiach. Zobaczyłem tych biednych ludzi, którzy nic nie mają, którzy nie mają dostępu do służby zdrowia, którzy żyją z tego, co z ziemi wydłubią, którzy potrafią być przez 4 dni na konferencji, na ewangelizacji, gdzie jest tylko jedna toaleta, 1000 ludzi, nic więcej. Śpią na sali zgromadzeń, na matach, nie mają żadnych pieniędzy, żadnej kasy. Trzeba im podać jedzenie, ugotować im jedzenie. Trzeba im dać jeść przez 4 dni. Kiedy oni się nawracają, jak oni mają radość. Mi się wydaje, że oni wchodzą w taką przestrzeń wolności, jakiej nigdy nie doświadczyli. Stają się prawdziwie wolni, prawdziwie wyzwoleni, prawdziwie szczęśliwi. I my też to mamy. Ja wierzę, że żyjemy w czasie, w którym Kościół jest zbyt smutny. Paweł powiada, radujcie się w Panu. Powtarzam, radujcie się. Radość Pańska jest waszą ostoją. No tak, pastorze, ja to rozumiem. Ty nie wiesz. Ja raduję się w sercu swoim. No mam problem. Bo Pan Jezus powiedział, co w sercu, to i na ustach. Mam z tym problem. Może mnie ktoś oszukuje. To tak ja bym żonie okazywał moje uczucie. Wiecie, że mąż żonie powinien okazywać swoje uczucie, że ją kocha. To jest potrzebne. To jest ważne w małżeństwie. To jest ważne. Żona mnie pyta, ty mnie jeszcze kochasz? Leszku, kochasz mnie jeszcze? W sercu cię kocham. Kocham cię w sercu. Zrób obiad. Bzdura. To jest głupota. Tak się nie żyje. Przestrzegam przed tym. że ona potrzebuje, aby mąż ją przytulił i powiedział, kocham cię. Jesteś najcenniejsza dla mnie. Aby to wyraził. Jeśli to jest tu naprawdę, to tego nie utrzyma. Jeśli ja przychodzę na zgromadzenie, ostatnio powiedziałem, nie dziwcie się, że ja jestem głośny, że ja wielbię Boga, będę to robił, czy to się komuś podoba, czy nie. Niech sobie myśli, kto co chce. Ja zamykam oczy i oddaję cześć mojemu Bogu, bo po to tutaj przyszedłem. Nieważne, kto mi gra, nieważne, jaka piosenka leci, nieważne, jaka jest atmosfera, nieważne, co podają we wiadomościach, mój Bóg jest godzien chwały, a ja będę radował się w Panu moim, w Bogu mojego wybawienia. I zaczynam deklarować Jego słowo, zaczynam deklarować Jego psalmy, zaczynam się cieszyć Jego obecnością, przeżywać Jego nawiedzenie. Kościół powinien tętnić radością, uśmiechem, entuzjazmem dla Pana. Bo to żyje w nas. To jest w naszych sercach. Ja wiem, że jest ciężko i źle. Ja wiem, że stajemy przed olbrzymami i Goliatami. Ale Dawid stanął i powiedział, dziś pokonam Ciebie, bo mój Bóg jest ze mną, bo mój Pan jest po mojej stronie. Nie muszę się bać, nie muszę się lękać. Może moja rodzina jeszcze żyje w pohańbieniu, nie wszyscy oddali życie Jezusowi, ale ja wierzę, że moje oczy będą oglądać wybawienie mojego domu. Powiedziałem ostatnio zborowi, że nie tylko będę kładł nacisk na to, że ja jestem zbawiony, ale będę głośno deklarował, ja i mój dom Panu służyć będziemy. I zachęcam do tego wszystkich innych. To jest Boże Słowo. Moje usta to muszą wypowiadać. Często spotykam się z chrześcijaninami i to, co przeżywają, jest prawdą. Ja to rozumiem. A bracie, u mnie mój syn pije, córka gdzieś tam się szleja, gdzieś jej, nie wiem gdzie jest nawet, już nic z tej mojej rodziny nie będzie. A mówię, siostro, ty ile lat jesteś wierzącą? 45, pastorze. Mówię, nie mów tak. Ja jestem trochę od ciebie młodszy, ja tylko 40 lat jestem wierzący. Ty masz większe doświadczenie. Nie mów tak. Posłuchaj mnie młodszego wierze. Posłuchaj mnie młodszego wierze. Zacznij mówić. Mój syn wróci jak syn marnotrawny. Moja córka upamięta się, bo mój Bóg obiecał mi, że ja i mój dom służyć Panu będziemy. Musisz przyjąć to słowo do swojego życia, jak Jozue. On to słowo uwierzył. Powiedział, niech inni robią, co chcą. Niech czczą sobie jakichkolwiek bogów chcą. Ale ja i mój dom będziemy służyć Panu. Amen. I kiedy zaczynamy wypowiadać słowa, kiedy nasz język się nawróci, i kiedy zaczynamy nim więcej wielbić Pana niż narzekać, kiedy zaczynamy więcej deklarować Bożych obietnic niż wypowiadać słów o porażce, wszystko zaczyna się zmieniać. Bo jest życie i śmierć w mocy języka. Pamiętajmy o tym. I chciałbym o to się pomodlić dziś z wami. W ten wieczór. Nie wiem. Może wszyscy jesteście zbawieni. Ale jeśli ktoś jeszcze jest na tej sali, kto nie oddał życia Jezusowi Chrystusowi, to dzisiaj wieczorem możesz to zrobić. Możesz oddać Mu swoje życie. On ma moc ciebie zbawić. On cię kocha. On jest Bogiem, który przyszedł na tą ziemię i oddał życie jako Bóg, Syn Boży, Chrystus za ciebie. Możemy się pomodlić, aby zbawienie stało się twoim udziałem. Ale może ktoś inny dzisiaj, dotknięty, poruszony słowem, chciałby powiedzieć, Panie, dotknij mój język, oczyść mój język. Izajasz był szczery przed Bogiem. Kiedy Bóg zaczął z nim rozmawiać i on stanął w jego obecności. Księga Izajasza, 6 rozdział. I Bóg zaczął do niego mówić. On stanął w jego obecności i mówi, Panie, jestem człowiekiem nieczystych warg. Mój język nie jest zbawiony. Żyję pośród ludu warg kłamliwych. nieczystych ust. I ja często jestem tym zainfekowany. Wtedy Bóg wziął węgielek z tronu Bożego i położył na jego języku. I później mówi Bóg, kto pójdzie, kogo pośle? I dotknięty Izajasz mówi, Panie, oto jestem ja, poślij mnie. Oto chcę iść i opowiadać o Twoich dziełach. Może ktoś właśnie... Słuchajcie, to są poważne sprawy. To jest ważna sprawa. Pan Jezus wkrótce przyjdzie. Musimy zacząć mówić inaczej, niż mówi ten świat. Musimy zacząć inaczej deklarować, niż deklaruje ten świat. Kto jak nie my? Chrystus w nas, nadzieja chwały. Amen. Chrystus w nas, ja w to wierzę. Ja to robię. Staram się to robić każdego dnia. Brać Słowo Boże i ogłaszać Go nad wszelkimi potrzebami. W mojej służbie, w moim powołaniu, w mojej rodzinie. Nad finansami, nad zdrowiem, nad wszystkim. Mamy Boże Słowo. Jeśli ono żyje w sercu, to i jest na ustach naszych. Pan Jezus rzekł Słowo. Wypowiedział Słowo. I uschło drzewo figowe. Od korzenia. Powiedział Słowo. Kiedy przychodzili na drugi dzień obok tego drzewa, Piotr mówi, uschło. Wow. Suche. Panie Jezu, uschło. A Pan Jezus mówi, czyż nie mówiłem wam? Ktokolwiek by rzekł tej górze, rzuć się w morze. To ona ruszy się z miejsca i przesunie się w morze. I Pan Jezus uczył ich wiary, uczył, co mają mówić, jak mają mówić, jak słowo ma wielką moc. Wypowiadane słowo. Wiecie, w chrześcijaństwie nastała w jakimś okresie taka mentalność. Jak Bóg zechce, tak będzie. I tak siedzimy i czekamy. Jak Bóg zechce, to się nawrócą ludzie w naszym mieście. Jak Bóg zechce, to moja rodzina się nawróci. O, jak Bóg zechce, to będzie uzdrowiony albo nie będzie uzdrowiony. Oczywiście, że Bóg ma swoją suwerenną wolę. Ale obdarzył nas autorytetem i powiedział, idźcie w moim imieniu, chorych uzdrawiajcie, demony wyganiajcie. Głoście Boże Królestwo, ogłaszajcie Boże zwycięstwo. Czy ja jestem owocem kobiety, matki, która w to wierzyła. Kiedy wróciłem z dyskoteki pod wpływem o 1:00 nad ranem, a moja mama się o mnie modliła i klęczała w swojej sypialni o północy, bo jeszcze mnie nie było i znów się martwiła, że narozrabiam, że znów kogoś pobiję, że znów po prostu będą problemy w rodzinie i na wsi będą mówić, znów ten młody mocha narozrabiał. Kiedy moja mama się modliła i deklarowała, wchodzę do domu i byłem na tyle świadomy i słyszałem i stałem i się śmiałem jak szyderca. A moja mama mówiła, Panie, ja Ci dziękuję, że mój syn Leszek jest zbawiony, że mój syn należy do Ciebie, że mój syn głosi Ewangelię, że mój syn będzie wyzwolony z nałogu i niewoli, w której jest, że mój syn jest wybawiony przez Ciebie. Ja to ogłaszam i deklaruję. Robiła to co wieczór. Przez wiele lat. I dziś jestem. Moja mama jest już u Pana. Ale ona wiedziała, jaka jest moc wypowiadanych słów. I się nie poddała. W chwilach, kiedy było najtrudniej. Kiedy ja, młody szyderca, 19-letni, szydziłem z niej. 20-letni, śmiałem się z niej. Nie poddała się. Ogłaszała i wyznawała nad moim życiem pełne wybawienie. Pełną Bożą łaskę. Amen. Powstańmy, kochany Kościele. Będziemy się przez chwilę modlić.